Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International, przed mikrofonem Piotr Rasochowicz, a za szybką studio w Nadsykwańskim Domu Radia, realizujące audycję Andrea Kunowa i Pablo. Mamy dzisiaj sobotę, 29 sierpnia. Po dzienniku usłyszą Państwo przegląd dzisiejszej prasy paryskiej, pióra Piotra Kamińskiego. Potem magazyn Europa Widziana z Paryża przedstawi Sylwia Gibbs, a Stefan Ryger paryską kronikę muzyczną. Na wstępie skrót najważniejszych wiadomości dnia. Francja opowiada się za sankcjami europejskimi wobec Iranu. Odkryto tajny transport broni konwencjonalnej z Korei Północnej do Iranu. Michael Jackson zmarł w wyniku podania mu śmiertelnej dawki propofolu, silnej substancji znieczulającej. Prom kosmiczny Discovery leci w kierunku Międzynarodowej Stacji Orbitalnej. A oto pełne wydanie dziennika RFI z Paryża. Francuski minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner podkreślił podczas konferencji prasowej, że jeśli społeczność międzynarodowa nie dojdzie na forum ONZ do porozumienia w sprawie sankcji wobec Iranu w związku z kontynuacją przez nim programu nuklearnego, to należy podjąć sankcje wobec Teheranu w Unii Europejskiej. Nie jestem co prawda zwolennikiem sankcji, ale w danym momencie przed podjęciem środków przymusowych jest to mimo wszystko sposób działania przynoszący rezultaty, powiedział szef dyplomacji francuskiej. Tymczasem Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej z główną siedzibą w Wiedniu w swym ostatnim tajnym raporcie, którego kopię udało się uzyskać agencji Reutersa, twierdzi, że Iran dokonał nieznacznej redukcji ilości produkowanego przez siebie paliwa jądrowego i zgadza się na większą kontrolę fabryki wzbogacania uranu w miejscowości Natanz. Jednocześnie zwiększyła się liczba posiadanych przez wspomnianą fabrykę wirówek, które służą do wzbogacania rud uranowych. Ma ich tam być według cytowanego raportu 8308 sztuk. Wzrosła natomiast ilość zmagazynowanego, wzbogaconego uranu z 200 kg w maju do ponad 1500 kg obecnie. Rzecznik amerykańskiego Departamentu Stanu Ian Kelly stwierdził, że Teheran nadal uchyla się od współpracy z zagranicą w dziedzinie ograniczenia wzbogacania rud uranowych i kontynuuje ten proces. W najbliższą środę rozpocznie się kolejna runda negocjacji w sprawie irańskiego programu nuklearnego, w której Teheran będzie negocjował ze Stanami Zjednoczonymi, Francją, Wielką Brytanią, Niemcami, Rosją i Chinami. Iran zbroi się nie tylko przy pomocy produkcji jądrowej. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich przechwycony został statek wiozący dla Iranu z północnej Korei wielkie ilości broni konwencjonalnej. Według danych, które znajdują się na stronie internetowej dziennika Financial Times, w kontenerach mających przewozić z KRLD do Iranu maszyny przemysłowe, tak było napisane w papierach przewozowych, były setki sztuk broni kilkunastu rodzajów, m.in. granatniki i naziemne wyrzutnie rakiet moździerzowych. Jest to wyraźne naruszenie sankcji, jakie na Koreę Północną jednogłośnie nałożyła Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych 12 czerwca tego roku w odpowiedzi na północno-koreańską próbę nuklearną z 25 maja. Tu Paryż, RFI. Ponad 50 tysięcy osób złożyło hołd przed trumną ze zwłokami wielkiego amerykańskiego senatora Edwarda Kennedy'ego. Została ona wystawiona na widok publiczny w Waszyngtońskiej Bibliotece imienia Johna Fitzgeralda Kennedy'ego. W sobotę odbywa się oficjalny pogrzeb. Ted Kennedy spocznie na Narodowym Cmentarzu Amerykańskim w Arlington. Na obchody 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte przyjedzie szef Narodowej Rady Bezpieczeństwa USA, generał James Jones. To jeden z najwyższych rangą urzędników Białego Domu. Jest razem z sekretarzem obrony odpowiedzialny za politykę obronną Stanów Zjednoczonych. W uroczystościach 1 września oprócz delegacji amerykańskiej wezmą udział szef rosyjskiego rządu Władimir Putin, kanclerz Niemiec Angela Merkel oraz premierzy Silvio Berlusconi z Włoch, François Fillon z Francji, Andrus Kubilius z Litwy, Julia Timoszenko z Ukrainy, Valdis Dombrovskis z Łotwy, Fredrik Reinfeldt ze Szwecji, Andrus Ansip z Estonii, Matti Vanhanen z Finlandii, Jan-Peter Balkenende z Holandii, Jan Fischer z Czech, Mirko Cvetkovic z Serbii, Sali Berisha z Albanii, Siergiej Sidorski z Białorusi, Emil Boc z Rumunii, Bojko Borisow z Bułgarii, Jadranka Kosor z Chorwacji i Borut Pachur ze Słowenii. Podczas spotkania z prezydentem Rosji Dmitrijem Miedwiediewem w Soczi regionalni przywódcy z Północnego Kaukazu poskarżyli się Miedwiediewowi, że nie potrafią skutecznie walczyć z groźbami radykalnych islamistów. Głowa państwa rosyjskiego obiecała im pomoc. Afgańska Komisja Wyborcza otrzymała ponad 2000 skarg dotyczących nadużyć i naruszania przepisów wyborczych podczas ostatnich wyborów prezydenckich. 270 z nich uznaje za wystarczająco umotywowanych, aby anulować wyniki uzyskane w tych komisjach. Według ostatnich częściowych wyników po przeliczeniu 17% głosów nadal prowadzi Hamid Karzaj, wyprzedzając Abdullaha o 15% głosów. Niespodziewaną wizytę w Afganistanie złożył w sobotę premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown. Jak czytamy w niemieckim tygodniku Der Spiegel, Stany Zjednoczone zamierzają zwrócić się do Berlina z prośbą o zwiększenie udziału wojsk niemieckich w siłach NATO w Afganistanie. Ze względu na kalendarz wyborczy i przez szacunek do Angeli Merkel czekają na to do wyborów powszechnych z 27 września, pisze Der Spiegel. W prowincji Zabul w południowej części Afganistanu doszło do kolejnego zamachu, w którym opasany materiałami wybuchowymi terrorysta samobójca wysadził się w powietrze w pobliżu przechodzącego patrolu wojsk żołnierzy NATO. Zginęły 2 osoby cywilne, a 21 zostało rannych. W północnym Iraku też doszło do zamachów samobójczych. 12 osób zginęło, a 40 zostało rannych. Oficjalne wyniki sekcji zwłok Michaela Jacksona mówią o ostrym zatruciu propofolem i innymi substancjami jako przyczynie śmierci piosenkarza. W oświadczeniu koronera Wielkiej Brytanii i w USA, tak nazywa się urzędnik prowadzący śledztwo w sprawach zgonów osób zmarłych śmiercią nienaturalną, wskazuje się, że głównymi lekami, które 25 czerwca spowodowały śmierć Jacksona, były właśnie propofol, silny środek znieczulający, oraz środek uspokajający lorazepam. Prom amerykański Discovery z powodzeniem wystartował z przylądka Kennedy'ego na Florydzie. 7 astronautów leci w kierunku Międzynarodowej Stacji Orbitalnej ISS. Wiozą oni na stację m.in. służący do zamrażania ciekły amoniak w ilości 800 kg. Był to dziennik Radia France International. Słuchają państwo Paryża. Przed mikrofon zapraszam teraz Piotra Kamińskiego z przeglądem francuskiej prasy codziennej.
W Le Monde całostronicowy artykuł Marie Jégot o moskiewskiej kampanii rehabilitacji sowieckiego paktu z Hitlerem. Ilustruje go ówczesna karykatura, gdzie Hitler w eleganckim fraku prowadzi do ołtarza w biel odzianą pannę młodą z charakterystycznym wąsikiem ojczulka narodów. 70 lat po podpisaniu paktu, pisze autorka, oficjalne media i kremlowscy historycy wiodą od paru miesięcy prawdziwą krucjatę w obronie genialnego posunięcia Stalina, którego wychwalanie jest dzisiaj w modzie. W prasie pojawiają się jednak głosy trzeźwych komentatorów, takich jak Andrzej Kolesnikow w Wiadomościach, który pisze, że koktajl Mołotow-Ribbentrop działa z opóźnieniem, wybucha w ludzkich głowach i czyni spustoszenia w rosyjskiej świadomości. W tym kontekście wolno się zastanawiać nad rosyjską wolą otwarcia na Europę, pisze Marie Jégot w Le Monde, tym bardziej, że karmione taką paszą stosunki Rosji z sąsiadami z Unii Europejskiej, krajami bałtyckimi i Polską mogą się tylko pogorszyć. Autorka podkreśla, że paktów błyskawicznie przekształcił się w faktyczny sojusz Stalina z Hitlerem, którzy razem dokonali rozbioru Europy Wschodniej i Północnej od Finlandii i kraje bałtyckie poprzez Polskę na mocy tajnych protokołów dzielących strefy wpływów. Z tego też powodu przez 50 lat kierownictwo sowieckie przeczyło ich istnieniu. Dopiero 24 grudnia 1989 roku Rada Najwyższa potępiła jawnie ów pakt jako sprzeczny z leninowskimi zasadami oraz tajne protokoły jako nieuzasadnione prawnie. Kraje bałtyckie natychmiast skorzystały z okazji, by wyrwać się ze śmiertelnego uścisku sąsiada. Ale Rosja Putina to nie ZSRR Gorbaczowa, czytamy dalej w Le Monde. Dzisiaj oficjalna patriotyczna inteligencja broni paktu. Przykładem Julii Kwiciński, deputowany zapewniający, że pakt pozwolił 2 lata opóźnić wojnę, że po Monachium ZSRR był w izolacji i tak dalej. Wiaczesław Nikonow, wnuk Mołotowa, oczywiście z mocą to potwierdza, zapewniając, że jego dziad nigdy nie krytykował sojuszu. Co gorsza, obrona paktu stała się okazją do frontalnej napaści na Polskę. Młody historyk Paweł Danilin twierdzi, że Polska mogła uniknąć hitlerowskiej agresji, gdyby oddała korytarz i podpisała wielostronny sojusz z Wielką Brytanią, Francją i Sowietami. Jego zdaniem inwazja z 17 września nie była aktem agresji, lecz miała na celu obronę ludności kraju, który przestał istnieć. Sowiecka okupacja usprawiedliwiana jest na wiele sposobów. Niezastąpiona pani Natalia Narecznieckaja, żarliwa wielbicielka Stalina, wysłanniczka Kremla do Paryża, by nadzorować przestrzeganie praw człowieka we Francji, przypomina, że terytoria leżące w sowieckiej strefie wpływów należały przecież do Imperium Rosyjskiego. Historyk z Memoriału, Nikita Pietrow, odpowiada z oburzeniem, że słowa te oznaczają, iż jakieś państwo ma prawo anektować terytoria należące do sąsiedniego, suwerennego państwa, co jego zdaniem w obecnym kontekście kremlowskiej doktryny politycznej może oznaczać przygotowanie do ataku na suwerenność krajów wyłonionych z upadku ZSRR. Podkreśla on również, że cała ta dyskusja pomija starannie zasadniczą kwestię natury ówczesnego państwa sowieckiego, totalitarnej tyranii mordującej i prześladującej masowo własny naród. O tym właśnie Rosjanie zapomnieli, pisze Marie Gigot. Pytanie tylko, czy kiedykolwiek to wiedzieli. Ludzie nadal myślą, mówi Pietrow, że armia sowiecka wkroczyła do Polski 70 lat temu, by bronić Polaków. To samo słyszą dzisiaj o Abchazji i południowej Osetii. Według sondażu Instytutu Jurija Lewady 61% Rosjan po prostu nie wie nic o rosyjskiej agresji na Polskę z 17 września. W tym to kontekście czytamy w Le Monde. Putin udaje się do Polski 1 września, by wziąć udział w uroczystościach z okazji 70. rocznicy wybuchu wojny. Co powie? Zdaniem Pietrowa tyle co nic. Może ma w walizce jakąś dobrą wiadomość, to jednak wysoce wątpliwe. Przecież o Katyniu wspomnieć nie może. Warszawa wciąż czeka na rehabilitację kilkudziesięciu tysięcy polskich oficerów wymordowanych przez NKWD. Rosja uznała przed laty swoją odpowiedzialność, choć wracać do tego nie chce. O rehabilitacji mowy być nie może. Archiwa utajniono. Dla opozycji to wymowny symbol woli fałszowania historii, co stanowi z kolei filozoficzny fundament agresji na Gruzję i jej rozbioru. Wszystkie oczy zwracają się dzisiaj ku Krymowi, pisze w Le Monde Marie Gigot. Obok Piotr Smolar donosi z Warszawy, że Polska będzie bardzo uważnie słuchać słów Putina. Pesymiści podkreślają jednak, że w przeddzień tej wizyty oficjalne służby rosyjskie zamierzają opublikować zbiór dokumentów dotyczących tajemnic polskiej polityki zagranicznej w latach 35-45, wciąż w ramach rehabilitacji paktu. W roku 34 Polska miała rzekomo podpisać z Hitlerem tajne układy, co rzekomo skłoniło Stalina do podpisania swoich 5 lat później. Inaczej mówiąc, agresja na Polskę ręka w rękę z Hitlerem była aktem samoobrony. Ujawnienie owych tajnych klauzul w mediach rosyjskich wywołało lawinę komentarzy w Polsce, przy czym prezydent i premier zajęli tym razem wspólne stanowisko. Milczeć i czekać na wystąpienie Putina. Czytamy w Le Monde. RFI.
Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża. Sylwia Gibbs.
W portalu Euractiv znajdujemy artykuł o tym, że Francja nie jest głównym ogniwem Parlamentu Europejskiego. Najważniejszą rolę odgrywają Wielka Brytania i Niemcy. Taki wniosek nasuwa się komentatorom po wybraniu przewodniczących komisji i podkomisji nowego składu Izby. Warto zauważyć, że ilość eksponowanych stanowisk liczy się mniej niż ich realny wpływ na politykę Unii Europejskiej. Doświadczeni obserwatorzy wiedzą, że w Parlamencie Europejskim są komisje kluczowe, tak zwane królewskie, i komisje prestiżowe. Pierwsze podejmują prawdziwe decyzje, drugie mają głównie symboliczne znaczenie. Typowym przykładem komisji prestiżowej jest Komisja Spraw Zagranicznych. Parlament Europejski nie ma bowiem uprawnień w dziedzinie unijnej polityki zagranicznej. Kierując się kryteriami narodowymi, Polska uznała za sukces poprzedniej kadencji wybranie Jacka Sariusz-Wolskiego przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych. W oczach komentatorów Euractiv był to sukces symboliczny. Które komisje liczą liczą się najbardziej. Komisja Gospodarcza i Monetarna, Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego i inne, których głos już jest albo będzie równoważny z głosem Rady i Komisji Europejskiej w procedurze współdecydowania o unijnym prawie. Przypomina o tym Andrzej Sanderski, rzecznik prasowy Parlamentu Europejskiego.
Po wejściu w życie traktatu lizbońskiego jeszcze bardziej wzrosną uprawnienia i kompetencje Parlamentu Europejskiego, dlatego że do procedury współdecydowania przeniesionych zostanie 40 nowych obszarów traktatowych i tą procedurą objęte będzie łącznie około 85 obszarów, co stanowi około 95% całego unijnego prawodawstwa. Praktycznie rzecz biorąc, procedura współdecyzji, która zgodnie z zapisami nowego traktatu staje się normalną procedurą legislacyjną, obejmie wszystkie obszary z wyjątkiem wspólnej polityki zagranicznej bezpieczeństwa, kwestii rozszerzenia Unii Europejskiej, podatków, pewnych kwestii socjalnych oraz zmian traktatowych. Natomiast wszystkie inne obszary zostaną objęte procedurą współdecyzji. Pojawiają się również na mocy nowego traktatu nowe obszary, dla których również w procedurze kodecyzji będzie można stosować podstawę prawną traktatową przy propozycjach nowych wniosków legislacyjnych i tutaj pojawią się takie obszary jak polityka energetyczna, wymieniam tylko te najważniejsze, ochrona danych w ramach wspólnej polityki zagranicznej, bezpieczeństwa, walka z terroryzmem, umożliwienie dostępu do blokowania kont bankowych, które wykorzystywane są na potrzeby działalności terrorystycznej, potwierdzenie kryteriów kopenhaskich na potrzeby rozszerzania Unii i wiele, wiele innych.
Wróćmy do pozycji Francji w Parlamencie Europejskim. Francuscy eurodeputowani stracili przewodnictwo Komisji Gospodarczej i Monetarnej, zyskali natomiast przewodnictwo Komisji Rozwoju i Komisji Budżetowej. Na czele pierwszej stanęła Eva Joly, członkini Grupy Zielonych, na czele drugiej Alain Lamassoure, który zna instytucje unijne jak własną kieszeń i przewodniczy Komisji Pierwszoplanowej Wagi. Parlament Europejski bowiem już ma szerokie uprawnienia w sprawach budżetowych, będzie miał zaś głos decydujący po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, mówi Andrzej Sanderski.
Chciałem wspomnieć jeszcze o procedurze budżetowej, bo musimy pamiętać, że uprawnienia parlamentu to są oczywiście przede wszystkim uprawnienia legislacyjne, ale nie tylko, bo również uprawnienia budżetowe i uprawnienia kontrolne, nadzoru przede wszystkim nad Komisją Europejską. I również w ramach tych uprawnień budżetowych rola parlamentu i jego kompetencje wzrastają. Tu również parlament uzyskuje równe prawa z Radą w zakresie zatwierdzania budżetu, dlatego że do tej pory, musimy pamiętać, obowiązywało rozróżnienie wydatków obowiązkowych i nieobowiązkowych. Parlament procedował wraz z Radą nad wnioskami, nad budżetem tylko w ramach tych wydatków obowiązkowych, natomiast wydatki nieobowiązkowe, takie jak na przykład cały obszar rolnictwa, tutaj parlament jak gdyby głosu decyzyjnego nie miał, miała go Rada. W tej chwili to rozróżnienie na wydatki obowiązkowe, nieobowiązkowe zniknie i te kompetencje Parlamentu i Rady nie będą się już różnić.
Dodajmy jeszcze, że Francja nie ma w tej kadencji ani jednego wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego, czego kompensatą jest jednak przewodnictwo dwóch frakcji parlamentarnych. Daniel Cohn-Bendit nadal współprzewodniczy frakcji Zielonych, Joseph Daul nadal stoi na czele silnej frakcji Europejskiej Partii Ludowej. No i są jeszcze w Parlamencie Europejskim tak zwani koordynatorzy, którzy zajmują się za kulisami sterowaniem prac komisji i wypracowywaniem kompromisów. Nie wybrano jeszcze wszystkich, ale kontrast jest uderzający. Koordynatorami wybrano 27 eurodeputowanych niemieckich, 23 brytyjskich i 8 francuskich. Coraz rzadziej dzieli się Europę na starą i nową, ale z okazji 20-lecia upadku berlińskiego muru unijni badacze postanowili zgłębić stan opinii publicznej w 10 krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Wyniki sondażu omówiła Mirabela Lupaescu w opracowaniu pod tytułem L'opinion européenne en 2009, opinia europejska w 2009 roku. Opracowaniu wydanym z pomocą Fundacji Roberta Schumana i Fundacji na rzecz Innowacji Politycznej w Paryżu. Porównanie z wynikami poprzednich sondaży Eurobarometru pozwala prześledzić ewolucję umysłów, która wydaje się szybsza niż kiedykolwiek w historii Europy.
Nostalgia za komunizmem zanika, stwierdza Mirabela Lupaescu. Większość Europejczyków ze wschodu jest zadowolona z poziomu życia, ale nie wszyscy w tym samym stopniu. Najbardziej Słoweńcy i Czesi, najmniej Węgrzy i Bułgarzy. Polacy wypadli całkiem dobrze, 75% zadowolonych.
Większość Europejczyków ze wschodu akceptuje dziś gospodarkę rynkową i globalizację. Większość jest zdania, że wejście do Unii Europejskiej jest korzystne dla ich kraju. W tym punkcie sceptycyzm przejawiają tylko Łotysze, Bułgarzy i Węgrzy.
Europejska waluta, demokracja i dobrobyt są dla Europejczyków ze wschodu ważniejsze niż pokój i różnorodność kulturalna postrzegane jako symbole Unii przez Europejczyków z zachodu. I jedni i drudzy zgadzają się jednak co do tego, że głównymi problemami w ich krajach jest sytuacja gospodarcza, bezrobocie, system zdrowotny i ubezpieczeń społecznych.
Pokolenie postkomunistyczne ceni sobie najbardziej wolność i mobilność. Oczekuje od Unii Europejskiej rozwijania wspólnej polityki zagranicznej i energetycznej, ochrony środowiska, rozwiązania problemów społeczności romskiej lub mniejszości rosyjskiej, regulacji systemu bankowego.
Europejczycy ze wschodu chcieliby jeszcze wiele naprawić we własnych krajach. Najmniej zadowoleni z ewolucji po upadku komunizmu są Węgrzy. Najbardziej zadowoleni z poprawy poziomu życia są Słowacy. Polacy, według Eurobarometru, krytykują małą wiarygodność własnych polityków, niedostateczny udział obywateli w wyborach, nadużycia władzy i tarcia polityczne. Oczekują poprawy w dziedzinie bezrobocia, płac, infrastruktur. Są zadowoleni z przynależności do Unii Europejskiej i z jej polityki zagranicznej i socjalnej, ale są przeciwni ingerencji Unii w wewnętrzne sprawy Polski.
Większość respondentów ze wschodu Europy uważa, że Unia Europejska powinna skupić się bardziej niż dotychczas na sprawach socjalnych, emerytalnych i zdrowotnych. Coraz więcej uchodźców afgańskich napływa do Francji. Są to najczęściej młodzi chłopcy, nieletni, nawet dzieci. Zjawiają się sami, bez rodziców, bez dokumentów. W Paryżu można ich najczęściej spotkać w dzielnicach północnych. Tam bowiem działa Stowarzyszenie France Terre d'Asile, Francja Ziemia Azylu, które udziela im pomocy. Mówi Dominique Bordin, odpowiedzialny za pomoc nieletnim w Stowarzyszeniu France Terre d'Asile.
C'est vraiment de l'urgence humanitaire, telle qu'on peut la pratiquer.
Jest to naprawdę doraźna pomoc humanitarna, jaką organizuje się w skrajnych sytuacjach w krajach trzeciego świata. Trochę przesadzam. Zapewniamy jednak ciepłe posiłki, opiekę lekarską, prysznice, pralnie i tak dalej. Ale warunki mieszkaniowe są prymitywne i o 8 rano wszyscy wychodzą i znów są na ulicy. Jest to sytuacja tymczasowa, która nie może trwać wiecznie.
Dlaczego nie zostali w Afganistanie? Mówią, że nie ma tam dla nich przyszłości. Sytuacja jest niestabilna. Trudno myśleć o studiach. Wybrali ryzyko ucieczki, która dla większości z nich była prawdziwą odyseją. Opowiadają, że przedzierali się przez góry, przez Iran i Turcję, gdzie czyhali na nich zbójcy, że przeprawiali się przez Morze Śródziemne pontonem pneumatycznym, wiosłując rękami. Ich zdaniem mieli 20% szans, że zostaną przy życiu. Ale nie spodziewali się, że tu będzie im tak trudno. To też dla większości Francja nie jest krajem docelowym. Wielu chce jechać dalej, do Wielkiej Brytanii lub do krajów skandynawskich. A przecież teoretycznie prawo chroni we Francji wszystkich nieletnich i państwo powinno przyjść im z pomocą. W praktyce bywa gorzej. Mówi Dominique Bordin ze stowarzyszenia Francja Ziemia Azylu.
Naszym celem jest przedstawienie im tego, co Francja im oferuje, nie ukrywając trudności, nie łudząc ich. Chcemy w każdym razie, aby mieli jasną wizję sytuacji. Czy warto ryzykować życiem, przeprawiając się przez kanał La Manche, pod ciężarówką z Calais itd., czy nie lepiej, mimo niepewności, próbować szczęścia we Francji. Ale to oznacza gotowość do walki, która może trwać długo, gdyż dostęp do pomocy socjalnej dzieciom, do prawa azylu i tak dalej, to prawdziwy tor z przeszkodami.
Niektórzy młodzi Afgańczycy decydują się złożyć podanie do francuskich instytucji pomocy dzieciom. Mówią, że chcą nareszcie żyć normalnie i studiować. Innym marzy się brytyjskie lub skandynawskie Eldorado i niebawem znów ruszą w drogę.
radio du monde.
Drifted upon the
paryska kronika muzyczna. Stefan Rieger.
Każda choroba jest problemem muzycznym, każde remedium jest rozwiązaniem muzycznym. Aforyzm Nowalisa nie jest li tylko metaforą. Przekonał się o tym na własnej skórze wielki neurolog brytyjski Oliver Sacks. Niezliczone przypadki, którymi potem się zajmował, potwierdziły niezwykłą, tajemniczą moc muzyki. Opisuje to w swojej ostatniej książce Muzykofilia, która ukazała się właśnie we Francji. Muzyka to jedyna forma sztuki, zarazem całkowicie abstrakcyjnej i niosącej potężny ładunek emocji. Chociaż niczego szczególnego ani wobec niej zewnętrznego przedstawić nie potrafi, nic nie dorówna jej w zdolności do wyrażenia wewnętrznych stanów albo uczuć. Dzieła muzyczne przeszyć mogą serce bezpośrednio, bez żadnej mediacji. Nie musimy znać historii Dydony i Eneasza, by poruszyło nami lamento królowej Kartaginy. Każdy, kto kogoś straci, wie, co Dydona wyraża. Tego rodzaju muzyka podsyca w sumie ból i smutek, przynosząc zarazem pocieszenie. Tkwi w tym równie głęboki jak tajemniczy paradoks, pisze Oliver Sacks. Śmierć Dedony z opery Henry Purcella, Susan Graham is the English Baroque Soloist pod batutą Johna Eliota Gardinera. O tajemniczej mocy muzyki wiemy coraz więcej, lecz wciąż niewiele. Równie mało wiemy o pochodzeniu muzyki, która dla człowieka, mimo swej pozornej bezużyteczności, wydaje się równie ważna wedle Olivera Sacksa jak język. Niewykluczone, jak wierzył Jean-Jacques Rousseau, że rozwinęły się wspólnie, wychodząc od pierwotnej formy komunikacji, w której sygnały muzyczne i werbalne były przemieszane. Niezliczone przykłady wzięte z przyrody zdają się w każdym razie przemawiać, choć trudno tego dowieść, za biologicznym pochodzeniem muzyki. Jeszcze trudniej zapewne dowieść, w jakim sensie jest, o ile jest, adaptacją wyselekcjonowaną w procesie ewolucji. Pionier zoomuzykologii we Francji, François Bernard Mach, podejrzewa między innymi, iż granie muzyki to ekstrapolacja gry, skłonności do zabawy, jaką przejawiają młode wszystkich ssaków i wielu innych zwierząt. Gra, ćwiczenie z elastyczności wyobraźni i ciała, jest ludyczną formą przygotowania do dorosłości. Jeśli uda się zachować dziecięcą kreatywność po wkroczeniu w wiek dorosły, jej przedłużeniem jest działalność artystyczna. Kot udający, że łapie i pożera wyimaginowaną ofiarę, jest aktorem dramatycznym. Samiczka ptaka, która ni z tego, ni z owego zaczyna piać pełny repertuar arii swego zaginionego partnera, jest daleką kuzynką Orfeusza, powiada Masz. Orfeusza i Eurydyki z opery Glucka pod tymże tytułem, Richard Croft i Mireille Delange oraz muzycy z Louvru pod dyrekcją Marka Minkowskiego. Wróćmy jednak do doktora Sacksa. W roku 1974 upadł w górach, zerwał ścięgno w udzie i okazało się, że stracił czucie w jednej nodze. Operacja i reedukacja nic nie dały. Któregoś dnia przyjaciel przyniósł mu do szpitala kasetę z koncertem skrzypcowym Mendelssohna. Nie mając żadnego innego źródła muzyki, Sacks słuchał jej w kółko przez 2 tygodnie. Pewnego dnia, gdy próbował stanąć, poczuł, że ów koncert gra w nim i wzbiera fortissimo. Odzyskał nagle melodię i rytm naturalny chodu i noga natychmiast odżyła, a gdy tylko przestawał wewnętrznie śpiewać, na powrót umierała. Pojął wówczas niespodzianie, iż w systemie nerwowym istnieją interakcje i współzależności między różnymi programami diagramami, engramami wewnętrznymi, obrazami, schematami i że tędy zapewne wiedzie szlak muzykoterapii, starającej się uchwycić pacjenta jako całość, czyli ciało i duszę. Kluczowym źródłem inspiracji była dla Saksa podjęta wówczas korespondencja z Aleksandrem Romanowiczem Lurią, uważanym przez wielu za ojca neuropsychologii. W czasach, gdy rządzili psychopaci z najbliższym mu Stalinem na czele, Luria miał wiele przebłysków genialnej intuicji. Dręczył go żałośnie redukcjonistyczny charakter medycyny klasycznej, naukowej, zadowalającej się naprawianiem organów, choć jej osiągnięcia uważał za bezcenne. Marzyła mu się medycyna romantyczna, zdolna uchwycić całokształt, jedność organizmu i sumę przeżytych doświadczeń i dostrzec w chorobie swego rodzaju kryzys romantyczny.
Thank you.
zapożyczona częściowo z Szakonny Bacha lekcja chodzenia, czyli koniec pierwszej części koncertu skrzypcowego Emola Mendelssohna, Anne-Sophie Mutter i orkiestra lipskiego Gewandhausu pod batutą Kurta Mazura. Ciała nie sposób traktować jako sumy funkcji, z których każdą leczyć ma zadedykowany jej specjalista. Trzeba zrehabilitować pojęcie żyjącego ja i zranionego ego, mówi Oliver Sacks, postulując już w latach 80., choć Azjaci wymyślili to już pewnie parę tysięcy lat temu, medycynę egzystencjalną, szukającą drogi do ożywienia ukrytej woli u pacjentów i sklejenia wspólną całość ich zdezintegrowanej wizji siebie i świata. Egzorcyzmy te odprawiać można na wiele sposobów, lecz żaden nie dorównuje muzyce. Prowadzone w ostatnich latach badania mózgu przy pomocy rezonansu magnetycznego nie pozwoliły, co prawda, znaleźć świętego Graala, czyli rozszyfrować sekret magnetyzmu muzyki, lecz przynajmniej pokazały, że jej percepcja lub praktyka uruchamiają dobry tuzin szeroko rozrzuconych ośrodków mózgowych, od płatów czołowych przez śródmózgowie, aż po gadzinową potylicę, sam pień naszego centralnego systemu nerwowego, czyli znacznie więcej niż jakakolwiek inna z naszych czynności, włącznie z używaniem mowy. Czyżby funkcji muzyki odpowiadała funkcja swego rodzaju wewnętrznego dyrygenta, aranżera, względnie koordynatora? W każdym razie między obszarami mózgu uczestniczącymi w procesie odbioru lub tworzenia muzyki, a tymi, które sterują pamięcią, jak hipokamp, lub emocjami, jak ciało migdałowate, istnieją znacznie bardziej ścisłe powiązania funkcjonalne, mówi Sacks, niż w przypadku na przykład percepcji wzrokowej. Oliver Sacks odmienia przez dziesiątki przypadków siła muzycznych paradoksów, której sam doświadczył. Oto w chirurgu trafionym piorunem płynąć zaczyna nagle absolutny strumień nut, o których mówi, że spłynęły z nieba i które musi spisać, czyli musi zostać kompozytorem. Oto zmarły niedawno kompozytor amerykański Lucas Foss, cierpiący na chorobę Parkinsona, który odzyskiwał zmysły i talent, gdy tylko zaczynał grać nokturny Chopina. Oto armia nieszczęśników tkniętych amuzją, czyli głuchotą na dźwięki i rytmy, jak Che Guevara tańczący mambo, gdy kapela grała tango. Oto znów inni, u których muzyka powoduje ataki epilepsji, albo tacy, w których głowie zalęgły się wirusy muzyczne, krążące obsesyjnie refreny. Oto chorzy na Alzheimera, odzyskujący pamięć szlakiem muzycznych reminiscencji z młodości lub dzieciństwa, albo osoby cierpiące na tiki i toki, czy też na syndrom Tourette'a, którym przychodzi w sukurs muzykoterapia. Oto wreszcie misterium słuchu absolutnego, którego niektórzy ze szczęśliwych posiadaczy cierpią męki pańskie przy najmniejszym odchyleniu od diapazonu lub, przeciwnie, rozkoszują się wiedzą o tym, że wiatr świszcze w dedur lub zegar bije w bemol. Był nawet ponoć taki entomolog, który rozpoznawał motyle po częstotliwości, z jaką biły skrzydłami. To wzruszające lub zadziwiające, lecz trzymajmy się trzonu prawdopodobieństwa. Jeśli muzyka uruchamia wszystkie niemal ośrodki nerwowe, znaczy to być może, że jest najwierniejszym odbiciem naszej osobowości, najbardziej kompleksową jej projekcją i zarazem jednym z najskuteczniejszych sposobów jej leczenia. Sędziwy dr Sacks mówił w styczniu, że czeka z niecierpliwością na eksperyment, któremu poddać się ma na Uniwersytecie Columbia, gdzie od 2 lat wykłada. Jego ostatnia misja polegać ma na słuchaniu, czytaniu, graniu i śpiewaniu swego dzieła fetysza Agnus Dei z mszy Hamolbacha pod okiem aparatury MRI, badającej mózg metodą obrazowania rezonansu magnetycznego. Mam sugestię, aby w eksperymencie posłużono się nagraniem muzyków z Louvru Grenoble pod batutą Marka Minkowskiego z nadzwyczajną Nathalie Stutzman. Za uwagę dziękuję Państwu, Stefan Riger. Do usłyszenia. I to już wszystko w audycji RFI z Paryża. W imieniu całej ekipy Radio France International żegna się z Państwem serdecznie z nadsekwańskiego domu radia Piotr Rosochowicz. Do usłyszenia.
Soleil noir tourne sur la vallée, cheminées muettes, portails verrouillés, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé. On dirait la nuit de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort, un grand vent glacial. Fait grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, forger l'acier en rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge, mes mains d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce lavis noir. Mes poumons, mon sang et mes colères noires, horizon barré là, les soleils très rares, comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir. On dirait le soir des navires de guerre battus par les vagues. Rongé par la mer, tombé sur le flanc, giflé des marées, vaincu par l'argent, les monstres d'acier. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Je sers plus à rien, moi. Il n'y a plus rien à faire. Quand je fais plus rien, moi, je coûte moins cher que quand je travaillais, moi. Après les experts, je me tuais à produire pour gagner des clous. C'est moi qui délire, qui deviens fou. Je peux plus exister là.